Dobry wieczór Państwu. Jako prezes Polskiego Pen Klubu, czyli jednej z organizacji, które współtworzą cykl wykładów na Zamku Królewskim, cykl wykładów o Ukrainie, o dziejach stosunków polsko-ukraińskich, o kulturze i historii Ukrainy i na nasze nieszczęście aż za bardzo o sprawach politycznych współczesnej Ukrainy. Bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo serdecznie witam naszego dzisiejszego prelegenta, pana doktora Andrija Portnova. Pan doktor wybrał, znając już termin tak zwanych referendów, ale nie znając ich, znając ich wyniki, zanim jeszcze się te referenda odbyły, wybrał tytuł, który, jak sądzę, Państwa dodatkowo zachęcił do obecności tu dzisiaj. Ale rzeczywiście problem zrozumienia Ukrainy Wschodniej jest problemem bardzo poważnym. Przypomnę tylko, że na wstępnym pierwszym wykładzie w naszym cyklu Mykoła Rябчук mówił dość szczegółowo o sprawach podziałów politycznych, światopoglądowych na Ukrainie i mówił o tym w kontekście bardzo interesującym i chyba takim, tak przed chwilą akurat z panem Portnovem zamieniliśmy parę zdań na ten temat, mówił o tym w kontekście dynamiki procesów zachodzących. Otóż zwykle popadamy w pewien stereotyp Ukraina Zachodnia, Ukraina Wschodnia, czasem jeszcze jakąś środkową między nimi umieścimy. Problem polega na tym, że to są wielkości dynamiczne, bardzo zmienne w czasie. Profesor Mykoła Rябчук, wiceprezes Ukraińskiego Pen Klubu, otwierając ten nasz cykl, wspominał o wynikach badań z ostatnich 10 lat, od pomarańczowej rewolucji i mówił o tym w kontekście badań, które poprzedzały niepodpisany akt stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską w Wilnie pod koniec zeszłego roku. Otóż według tych badań, z wyjątkiem Krymu i z wyjątkiem obwodu luhańskiego, na wszystkich pozostałych obszarach Ukrainy większość głosów była za opcją europejską, nie stowarzyszeniem się z obszarem, jak już dzisiaj możemy to określać, eurazjatyckim, czy też obszarem przyszłego Imperium Słowiańskiego, bo tak to się w dzisiejszej ideologii wschodniej, powiedzmy, określa. To jest istotna wiadomość. Druga informacja, którą z wykładu profesora Rябчука warto zapamiętać, to jest informacja o bardzo mocnej granicy tradycyjnej, historycznej, po dziś dzień obecnej, pomiędzy obszarem dawnej Rzeczpospolitej, tej pierwszej Rzeczpospolitej, nawet tam, gdzie stosunki były bardzo konfliktowe, a przecież wszyscy tu jesteśmy świadomi, że między innymi między Polakami i Ukraińcami na terenach dawnej pierwszej Rzeczpospolitej stosunki były przez stulecia konfliktowe, to nie ma sensu sprowadzać tego tylko do II wojny światowej, i pomiędzy obszarami, które po rozejmie andruszowskim znalazły się w tej czy innej formie w administracji państwa moskiewskiego. Według współczesnych badań socjologicznych, w dalszym ciągu opieram się na wykładzie profesora Rябчука, nawet jeżeli są to podziały przebiegające w poprzek dzisiejszego, no mówiąc polskimi kategoriami, powiatu na Ukrainie, według granicy na jakimś strumieniu sztucznie rozdzielającym, wydawałoby się taką małą jednostkę administracyjną, te podziały są bardzo silne. Są to podziały naturalnie kulturowe, naturalnie tradycyjne, ale są to podziały, które gdzieś przekładają się na filozofię polityki, filozofię państwa, na jednym słowem wybory polityczne również i na pewną świadomość polityczną, która jest już absolutnie współczesna, nie należy do tradycji historycznej, należy do naszej współczesności. Warto mieć to w tyle głowy, kiedy będziemy słuchać pana Portnowa. Jak sądzę, to co powie i to co można powiedzieć o sytuacji Ukrainy Wschodniej nie będzie jednoznaczne i nie są to rzeczy, które można w zero-jedynkowej czy czarno-białej logice przedstawiać. To chyba, myślę, że dla obecnych tu Ukraińców to jest wiedza trochę bliższa, dla obecnych Polaków może być trochę bardziej egzotyczna, ale warto sobie z tego zdawać sprawę i warto ostrożnie podchodzić do medialnego przekazu, który opowiada nam o Ukrainie Wschodniej i Zachodniej. Troszkę to jest tak jak z Kubusiem Puchatkiem, już zakończę, żeby to w tej nie bardzo wesołej problematyce troszkę nas zahaczyć na ziemi w dziedzinie humoru. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale kiedy Kubuś Puchatek pyta Krzysia, jakie na ziemi są bieguny, Krzyś odpowiada, że oczywiście północny i południowy, a chyba także wschodni i zachodni, tylko ludzie jakoś mniej lubią o nich mówić. Otóż z tymi biegunami wschodnim i zachodnim na Ukrainie może jest tak, że powinniśmy się temu przyglądać trochę uważniej niż temu północnemu i południowemu. W tym drugim wypadku wszystko jest jasne, a z tym wschodnim i zachodnim ludzie mniej o nich lubią mówić. Może posłuchamy. Dziękuję.
Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Adamie za wprowadzenie, które już daje dużo do myślenia i przyznam się, że moralnie byłbym gotów tuż przejść do dyskusji, do pytań i kontrowersji, ponieważ muszę się przyznać, w tym nie ma nic dziwnego, że mam raczej wątpliwości czy jakieś intuicje, interpretacje, którymi chętnie się podzielę, ale w żadnym razie nie jest to taka wiedza normatywna, prawda, która otwiera nam oczy na jedyną prawdę i wyjaśnia, co się dzieje, a tym bardziej, co będzie się działo, ponieważ teraz wszyscy chcą wiedzieć, a co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc. Pytano mnie wczoraj w Berlinie za 10 lat, co będzie. Ale zacznę jednak od podziękowań, uważam to za strasznie ważne. Po pierwsze, chcę, żeby było zrozumiałe, że jestem tu dzięki tak naprawdę dwóm osobom. Pierwsza osoba to już wielokrotnie wspomniany przez pana Pomorskiego Mikołaj Rabciuk. Człowiek, którego nie tylko wyjątkowo cenię, a podziwiam, dlatego że uważam, że jesteśmy z Mikołajem przyjaciółmi, mimo tego, że bardzo się różnimy w interpretacjach tego, co się odbywa na Ukrainie i nie tylko. I to jest sytuacja naprawdę wyjątkowa, kiedy przyjaźń trwa mimo dyskusji merytorycznych. Proszę mi wierzyć, że na Ukrainie to jest sytuacja naprawdę niezwykła. Myślę, że nie na Ukrainie też. I to jest bardzo ważne. A druga oczywiście instytucja i jej uosobienie to pani Marta Słonimska, to jest Zamek Królewski. Przyznam się, że może ktoś tego nie wie, że jakiś czas temu byłem na studiach w Warszawie przez prawie 2 lata i pamiętam ten moment, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy Zamek Królewski i jakoś zupełnie wtedy mi nie przyszło do głowy, żeby kiedykolwiek miałem jakikolwiek wykład w tym budynku. Także czuję się trochę dziwnie, ponieważ z jednej strony jestem w mieście, które uważam za swoje bezczelnie, a z drugiej strony sam nie do końca rozumiem, jak się tu znalazłem. No i teraz już przechodząc do naszego tematu, może tak, żeby było lepiej zrozumiane, skąd to w ogóle się wzięło. Otóż urodziłem się i wyrosłem, skończyłem studia, pierwsze studia w takim mieście, które się nazywa Dniepropetrowsk. Pamiętam też doskonale, jakie miałem kłopoty i problemy z wytłumaczeniem w Warszawie moim profesorom, kolegom, skąd w ogóle jestem, co to w ogóle jest, o co chodzi. Nikogo to nie interesowało. Wszystkich interesował Lwów, Stanisławów, oto takie miasta polskie. To nikogo nie interesowało i nie obchodziło. W Niemczech też to nikogo nie obchodziło. Teraz sytuacja trochę się zmieniła i okazało się, że wszyscy chcą wiedzieć, a co jest właśnie tam, na tym dzikim stepu, na tych niezrozumiałych terenach. A potem w Dniepropetrowsku dość długo mieszkałem we Lwowie i tam broniłem doktorat, który był od spraw polsko-ukraińskich w latach międzywojennych napisany. I tak się stało, że oba te miasta uważam za swoje i z tym też mam teraz wielki problem, kiedy obserwuję debatę, która na Ukrainie się odbyła, ponieważ ta polaryzacja, którą obserwujemy, ona moim zdaniem jest bardzo poważnym zagrożeniem, ale o tym jeszcze powiem dalej. I otóż dziś w jakiś sposób łączę, mam nadzieję, łączę te swoje doświadczenia i przy okazji powiem też, że staram się skończyć teraz książkę o Dniepropetrowsku, taka biografia miasta i muszę przyznać, że wymyśliłem sobie taką książkę trochę inaczej przed początkiem Euromajdanu i ostatnich wydarzeń na Ukrainie, a teraz moim zdaniem to, co się tam dzieje, stawia trochę nowe pytania do tego samego materiału i te pytania też na końcu jeszcze podam. Także muszę powiedzieć to, że sam przybywam w trakcie przemyślania na nowo, czym jest ten region, czy ta wyobrażona wschodnia Ukraina. Zresztą zawsze mówiłem i dziś to będę nagłaszam, że moim zdaniem takie pojęcie, co zresztą już było przez pana Adama wspomniane, takie pojęcie jako to Ukraina wschodnia, zachodnia, to są metafory. To takie metaforyczne ujęcie, które bardzo mało dają dla zrozumienia rzeczywistych podziałów, sytuacji językowej, politycznej, jakiejkolwiek innej. I teraz tak, zacznę od tego, że bardzo postaram się krótko przedstawić pewne komentarze wobec tego, jak ta kwestia tak zwanej wschodniej Ukrainy, wschodu Ukrainy wygląda w narracji ukraińskiej, narodowej, w tej jej wersji, którą mamy w czasach postsowieckich. A mamy mnóstwo tekstów, przemówienie polityczne, prawda, teksty literackie, historyczne i tak dalej. Otóż moim zdaniem w tej narracji od początku lat 90. możemy zaobserwować dwie bardzo ciekawe koncepcje, czy takie paradygmaty myślenia na ten temat, każdy z których, w moim przekonaniu, dużo mówi nam właśnie o tym paradoksalnie, co się teraz dzieje na przykład na Donbasie. Otóż, narracja pierwsza jest wybudowana mniej więcej wokół idei o tym, że wschód Ukrainy ogólnie, to znaczy ten cały teren, znaczy ten lewobrzeże Dniepra, prawda, łącznie z Kijowem czy bez Kijowa, to teraz nieważne, znaczy ten wschód Ukrainy, to jest teren o wiele bardziej sowietyzowany, niżeli teren Ukrainy prawobrzeżnej, zachodniej i tak dalej. I wobec tego zadanie państwa ukraińskiego, społeczeństwa ukraińskiego jest ukrainizacja tego terenu, ale ukrainizacja w tym sensie, że nie, jak gdyby nawet nie tak w sensie narzucenia na przykład języku ukraińskiego czy norm, a takiej reedukacji, która ma na celu odtworzenie tej prawdziwej tożsamości, trochę tak zniszczonej czy zatartej przez doświadczenie sowieckie. I taka oto logika, że tak naprawdę musimy pomóc tym Ukraińcom na wschodzie, pozbyć się tych elementów sowieckości i zostać normalnymi Ukraińcami, takimi jak wreszcie kraj. Takie przekonania do dziś jest spotykalne w przemówieniach wielu polityków, intelektualistów, którzy na przykład świeżo wierzą w to, że no powiedzmy tak, że działalność podziemia nacjonalistycznego ukraińskiego nie jest akceptowana przez większość ludzi w tym samym Doniecku, tylko i wyłącznie przez to, że oni nie mają prawdziwej informacji. Że kiedy oni dostaną informacje, kiedy oni przeczytają prawdziwe książki, zobaczą prawdziwe filmy, oni się zmienią, oni się reedukują i oni zostaną normalnymi, przyzwoitymi Ukraińcami. To jest jeden model myślenia, określam go tak trochę schematycznie, ale ważny jest ten akcent na tym, że potrzebujemy tych terenów, ale konieczna jest konsekwentna praca z ludźmi, którzy tam mieszkają. Podkreślę tutaj ważną rzecz, że taka oto logika ukrainizacji, reedukacji Wschodu nigdy nie została przyjęta jako konsekwentna polityka państwa ukraińskiego. Otóż to, co opisałem wyżej, to była raczej taka konstrukcja intelektualna, która się powtarza periodycznie, że trzeba coś robić, trzeba w końcu robić, ale to nigdy nie była konsekwentna polityka państwa ukraińskiego, która z kolei cały czas, w moim przekonaniu, i za Juszczenkę, i za Kuczmę, i za Krawczuka, i za Janukowicza zresztą też, państwo to znaczy, próbowała szukać kompromisy. Kompromisy, połączyć różne rzeczy i unikać ostrych działań w każdym możliwym kierunku. Natomiast takie podejście, taka oto narracja, przez cały czas, od początku lat 90., ale teraz coraz bardziej, jest kwestionowana przez narrację alternatywną, którą chciałbym tutaj specjalnie nagłosić, ponieważ jest strasznie ciekawa moim zdaniem w kontekście, no powiedzmy tak, historii ruchów narodowych, myślenia o narodzie w Europie. Otóż mamy już taki poważny zestaw tekstów, od tekstów relatywnie starszych do tekstów zupełnie nowych, pisanych dosłownie na co dzień w Facebooku i nie tylko, w różnych tam, w internecie i tak dalej, sens których jest mniej więcej taki. Ukraina, projekt Ukrainy jako państwa, jako narodu, zupełnie nie potrzebuje ani Donbasu, ani Krymu, ponieważ to jest ciężar, który uniemożliwia normalny rozwój tego kraju i narodu. Dlaczego uniemożliwia? Bo to jest znów sowietyzowany, nie do reedukowania i tak naprawdę to jest coś nowego. Nie ukraiński teren, który tylko przeszkadza. Ta myśl nie jest nowa, ona się pojawiła nie teraz, nie w świetle tego referendum, natomiast teraz w świetle tego referendum ona jest coraz bardziej powszechna i używana już nie tylko przez pisarzy ze Stanisławowa, ale też na przykład przez aktywistów ukraińskich z Dniepropetrowska. O czym jeszcze powiem dalej. Otóż jak mniej więcej ta narracja wygląda? Ta narracja mówi nam, że na wschodzie, czy na dalekim wschodzie, to jest nowy fajny tytuł, Ukraina ma daleki wschód, to znaczy centrum nie ma w ogóle, to wiadomo, a teraz i wschodu już nie, bo jest daleki wschód. Otóż na dalekim wschodzie Ukrainy mieszka całkiem inny naród, który się często teraz nazywa Sawki, to znaczy, że sowieckie ludzie, tak, ludzie sowieckie, którzy mieszkają w szarych, jednakowych sowieckich domach, którzy żyją w atmosferze totalnej kryminalizacji, rozmawiają językiem uważanym przez nich za rosyjski, ale nie przez nas, intelektualistów oczywiście. Ludzie, którzy nie znają i nie śpiewają kolęd, wierzą w horoskopy, w to, że wiara w Boga ma przynosić korzyści materialne, słuchają rosyjską muzykę kryminalną i, cytat, no to jest, wszystko są cytaty, zupełnie nie są do nas podobni. To są cytaty, tak naprawdę ten tekst to jest taki zbiór z dwóch tekstów napisanych przez bardzo znanego pisarza ze Stanisławowa, wydanego też po polsku szeroko, i bardzo znanego historyka ze Lwowa. Tak oni określili, czym jest Donbas. Proszę zwrócić uwagę, że така от онорація є уживана в обець вспум обивателям того самого краю, як і чи панові, хто же то пішом. І та нарація юж навіть не є просто нарацієм такому фіжем орієнталізуйонсом. Уживає он з терміна Едварда Саїда. Он є просто дискримінаційним, ктура трактує цілий регіон, цілом його людność совєтському, яко регіон і людność неповносправном, неадекватном, другожендном, неукраїнськом, совєтському, ктура тимко нам перешкодзе, ктура зупевнення потребуємо до в новій Україні, яка б вона не була. Для чого то є важне? Поширення таких поглядів і для чого то є цікаве в контексті рухів народових. Отож, то є дуже цікаве, поневаж не знам аж так велю припадків, вони сон, але не так дуже, припадків, коли певен проєкт народовий чи націоналістичний мові, що нам для ошибленчі певного целю потреба є не прилончення інших теренів і регіонів, тільки одлончення ще від певних проблематичних окресів. То є, направда, цікаве з'явіско, що тен спункт чесний націоналізм український генеральні, мовім не він си то, мами з тим клопоти, лепі попросту заставиш їх і втеди бенджі лепі. Це ж тут теж важне, що як диби, то є така логіка позбудь Донбасу і Криму і набудь України. В консеквенції. Це ж тут є теж важне, що популярність таких тез служить теж певним психологічним, соціологічним, не вім, політичним, політологічним механізмом витлумачення браку сукцесу в панстві українського по упадку Зв'язку Совєтського. То значить, що то панство українське, ведмо такої логіки, не зостало ані панством очевище добробиту, правда, ані панством, де нема корупції, ані, наприклад, панством, де хоча ж би язик український є уживаний і розвіяний на таким пожомі європейському і так далі. І, власне, та сама, тен самий буль і нехенч вобець того, що того ніць, з того нема, що то не виходить, виражаючи в такий от спосіб, що ну так, то не вийшло, то не виходить, просто, що тен регіон, де дуже люди, правда, дуже примислу, є так інний, є так скомплікований, і так нам цілий час перешкодзе. І цілий час стважує нам проблеми, бо то політиці стонд керуємо Україном, жондзем Україном. І то, моїм зданням, власне, така логіка позбичі Донбасу, набич України, в дужому стопні витлумачує. І то, як Київ і жонд київський заховує ще зараз в тим регіоні, і то, як інтелектуаліщі українські українці пишемо тим всім, і то не вінці, в яким керунку та ситуація в тих двох обводах, Луганським і Донецьким, бенді ще розвіяли в ближчим часі. Є ще один момент в тим контексті. Як альтернатива тему совєтизованому, приклинтему регіонові, очевидно, будує ще нарація о інній Україні, турист європейська, тура ма především коження, окей, з барджі хентні мовіші о коженнях австріянських, досвідченні імперіум, Хабсбургов, мній хентні о досвідченнях Речі Посполітої, для чого мній, то можемо мовіш в дискусії. В кожному разі важність теж в тій нарації утраціоне європейськощі України завше є наглашаний такий момент, що утрачили ми не тільки Європи, а те, що трішли ми мультикультуровощ, ружнороднощ, такі файні речі. То значить там культури, не вім, жидовськом, польськом, австріяцьком і так далі, і так далі. І це є задживайонси моїм зданням. Я от, власне, якось так зачем мислячи дословні пари дні тему, що така от логіка дуже позитивного мовєння, писання о утраціоної ружнородності, зупевніше не приноші на найменейше акцептування ружнородноші в вспомчесним краю українським. То значить, можна писати ладні тексти о тим, як нам бракує жидів в Галіції Всходній, а рівнолеглі писати тексти, що не потребуємо тих савков на Донбасі, бо вони нам перешкодзаємо. І то, моїм зданням, є направді це дживіонце і дає дуже до мишлення о кондиції тієї дебати публічної на Україні, яка ще відбиває. Ну і, очевидно, якби то само іншими словами пропонує назвати таким покусом хомогенізації Gdyby to jest taki pomysł, że Ukraina cierpi właśnie przez to, że jej brak tej homogenizacji, która jest na przykład w Polsce, na Węgrzech, na Litwie nawet, i w wielu innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. I tu jest właśnie to jest ciekawy aspekt historyczny, który może teraz nie mam czasu tak długo mówić, ale tak tylko to sygnalizuję, że paradoksalnie w pewien sposób, że takie kraje jak właśnie tam Polska, Węgry i tak dalej, po II wojnie światowej zostały o wiele bardziej zhomogenizowane, homogeniczne, niżeli były przez samą swoją historię. Przez utratę oczywiście grup narodowościowych, religijnych, wiadomo, ludzi zabitych czy przesiedlonych i tak dalej. Natomiast Ukraina sowiecka odwrotnie, przez nabycie Galicji Wschodniej, Zakarpacia, Bukowiny, trochę później Kryma w 1954, odwrotnie została krajem bardziej heterogenicznym i mniej homogenicznym, jeżeli było przed tym. I dlatego gdyby ta sytuacja wyjściowa i tuż po wojnie, i tuż po upadku komunizmu, w przypadku na przykład Ukrainy i Polski, była naprawdę bardzo inna. I dopiero teraz, niestety, dopiero teraz przychodzi czas na odpowiedzialną rozmowę właśnie o tej, o tym braku homogenicznej Ukrainy jako takiej, jednolitej Ukrainy jako takiej. Okej. Teraz, żeby nie za długo, przechodzę jak gdyby do tego, co się dzieje tam w tej chwili, w tych dwóch obwodach. Otóż powiem taką rzecz. Po pierwsze, niestety, ale to też dużo nam wyjaśnia, jest o wiele łatwiej opisać, na przykład opisać narrację o Donbasie, o Krymie, o czymkolwiek w ramach ukraińskiej współczesnej, czy też historycznej tradycji narodowej. O wiele ciężka sprawa to opisać samą reprezentację Donbasu. Dlatego, że kiedy na przykład zaczynamy szukać tekstów, no gdzie są teksty, nie wiem, literackie, historyczne, jakiekolwiek, gdzie było na przykład opisane, jak Donbas, jak Odessa, jak Cherson widzi siebie, jak jest wybudowywana ta tożsamość lokalna, ukraińska, jakakolwiek, okazuje się, że takich tekstów praktycznie nie ma. I ten właśnie brak tekstów, ta pewna taka niezdolność sformułować tą swoją narrację, w dużym stopniu powoduje, że wiele ludzi myśli, no właśnie, nie ma tej narracji, no tam i w ogóle nic nie ma. To jest właśnie problem tej reedukacji, jakichś tam stereotypów i tak dalej. Nic za tym nie stoi. W moim przekonaniu to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa. Narracji nie ma, dynamika jak najbardziej jest, o tym teraz jeszcze powiem, co się teraz odbywa, natomiast jest też pewien zestaw poniekąd dziwnych rzeczy, które funkcjonują jako zasoby interpretowania tego, co się teraz dzieje, czy to się będzie się działo. I ten właśnie zestaw, on jest znów trudny do opisania, ponieważ w nim mamy taką amalgamę, czy takie połączenia pewnych elementów ideologii, światopoglądu późnego Związku Sowieckiego, generalnie z lat Breżniewa, ale nie tylko. Mamy elementy tej już takiej postsowieckiej polityki historycznej, jakiejkolwiek innej ukraińskiej. Mamy bardzo ważne elementy narracji rosyjskiej, przede wszystkim jako narracji mediów rosyjskich, ponieważ to jest region, gdzie do dziś i to pokazują różne badania, zresztą też socjologiczne, które do dziś większość ludzi ufa wiadomościom rosyjskim, a nie ukraińskim, telewizyjnym. I to jest też, i też mnóstwo elementów lokalnej tradycji. Donbaskie, konkretne wioski, miasta, rodziny i tak dalej, i tak dalej. I na razie nie mamy niestety ani języka, ani jak gdyby zasobów, żeby ten zestaw jakoś tak w sposób prosty, racjonalny i szybki opisać. I to oczywiście stwarza dużo kłopotów. I to jest coś też ciekawego, że w tym zestawie, w mojej interpretacji, może nie mam racji, w tym zestawie dość wyraźnie przeważają elementy negatywne, a nie pozytywne. To znaczy, ludzie mają różnego rodzaju obawy. Na przykład, wiedzą, że obawiają się nacjonalizmu etnicznego, bardzo. Nie wiedząc do końca, co to jest, to już inna kwestia, ale ta obawa jest prawdziwa. Nie ufają stolicy, Києві як місто столичному, і тим політикам стонт, і так далі, і так далі. Наче, очевидно, та еліти місцеві пробують вибудовувати свою стратегію, і так далі, і так далі. Натомість, овелі трудні є вичонгнути якийсь позитивний внесок. Наприклад, боїмося того, натомість хочемо, і оказується, що хочемо чогось такого незрозумілого, але генерально так, щоб все застало, як є. І в такій от логіці, лепі все, як є, ніж там невідомо, це якийсь націоналізм, Росія і Путін вистимпують власне в такій певній функції таких, як диби, символій, власне такі пужно-совєтській стабільності. Тобто, власне, то, щоб зостало так, як є, то лепі в тому сторони бачать. Тобто, очевидно, дуже наївне і небезпечне змудзення, але то мені хоче зараз ото, щоб потрумачити, для чого та логіка іде в дуже стопні в тому сторони. І, це теж важне, наприклад, візьмемо крутко історію того так званого референдуму. Дуже важливо мовити так званого, бо то, очевидно, нема там жодних процедур демократичних. І тобто так званий референдум, який певні за певні інші функції. Натомість, що то є важливо? По-перше, що то, що зараз там ще діє, то, що зараз дуже часто в медіях, західніх теж, є описано в такий от спосіб. Більшість російська на Сході хоче до Росії. Чи так? Російсько-інзичні сепаратищі домагаємося федералізації України. То сон конструкції, які зупинені не мають сенсу, жодного. І абсолютно не описуємо того, що там ще діє. Натомість, це є важливе в тим контексті, що маємо ситуацію, коли люди ходзом чи не ходзом на той референдум в контексті евідентної, судженної обіцнощі озброєних людей на вулицях, правда? В контексті призвичаєння до того, що сон забічі, що стріляєм, що ходзом з тими, значить, тими калашниковими попросту в центр Донецька, наприклад, то ж нікого не діві. Так що то є ситуація війни і призвичаєння до війни. В такій ситуації війни жодний референдум мені він виглядає так, як виглядав референдум в року 1939-му, коли Західні України і Західні Білорусь воссоєднялись з Зв'язком Совєтським. То теж був референдум. Теж 90% голосувало і так далі. Для того, робить якікольвік внески о тож самощі, погляндах, орієнтаціях регіону на підставі того так званого референдуму, тобто зупевний блонд і нерозуміння того, що там діє. Натомість, є ще іншим блендом, в моєму переконанні, є така ідея, що так направди, вони там всі не хочуть жодних там референдумів в Росії, хочуть бути українцями, треба тільки забити тих людей з тими скалашниковими. Тут я мушу повідати таку річ. Теоретично, на самому початку тієї історії, певна консеквентна операція мілітарна мала сенс. Зараз у неї ж сенсу нема, понімаєш, минуло пару тижнів, люди ще призвичили до нової речовістощі, то ж маємо такий модель, як завжди то було, що те мали групи диверсійне, ж маємо попарче і заактивізовано мнійшость людноші місцевої, і для того жодної операції військової в такому контексті маємо єдин єдиний скуток. Який скуток? Вінці пшемоці. І ніц, і жодного розв'язання того проблеми. Для чого жонд в Києві не реагував в перші дні, коли зостало то все заєнте, то є добре питання. То є дуже добре питання, на яке ніхто не має певної відповіді, але одважаючи повідати, що всі це розуміємо, дословні, що той жонд в Києві є обесні де-факто контролюваний через єдну пані, яка не має шанс на виборах президентських 25 мая, але яка дуже хоче її виграти, і яка не вибраже собі другий пшеграний по виборах 2010 року. То є одна річ. І друга річ, то є то, що в розмовах моїх з всіхкими там, моїми колегами, знайомими, які зараз є в Донецьку, в Луганську, в Горловці, в Краматорську, в тих різних містах, вони всі мовляють єдним голосом, що вони сон переконані, що жонд в Києві здраджив Донбас. Dlaczego? A właśnie dlatego, bo też przyjął hipotezę, że to jest, to są same problemy dla Ukrainy. Po co nam to? Po co walczyć o coś, co nie jest Ukrainą, gdzie przeważa nie nasz, gdzie przeważają ludzie, którzy nie na nas głosują i tak dalej, i tak dalej. I przez to sytuacja teraz wygląda naprawdę beznadziejnie, w tym sensie, że nie ma żadnej nadziei, że w krótszym czasie to będzie jakoś rozwiązane, ponieważ nikt nie ma odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Co robić z tymi młodymi ludźmi, generalnie w wieku 20 plus, minus, to znaczy tak 17-25, którzy teraz chodzą z tymi kałasznikowymi w całym Donbasie, którzy myślą, że to oni są nową władzą, że oni mogą robić co chcą i w jaki sposób ich, że tak powiem, w jaki sposób wrócić do życia normalnego bez broni, nikt nie ma pojęcia. A jeżeli wiemy, jak to wyglądało na przykład też po II wojnie światowej, po każdej wojnie, po Afganistanie, prawda, jaki to jest problem z tym powrotem do pokoju, to jest zrozumiałe, że ten cały teren, Donieck, Ługańsk, zostaje terenem, ja mówię, że tak, takiej postępującej destabilizacji na długi okres. I na razie mam wrażenie, że nikt do końca nie wie właśnie, co strategicznie z tym terenem, z tymi ludźmi mamy zrobić. I co jest też ciekawego, że w tym kontekście tego tak zwanego referendum, tych operacji, prób, działań wojennych i tak dalej, Kijów, czy też ci intelektualiści, my, mogę też powiedzieć, że ja też, okazaliśmy się zupełnie niezdolni przedstawić jakąkolwiek narrację dla tego regionu, które by tłumaczyło, co się dzieje, dlaczego się dzieje, dlaczego ta gra w separatyzm jest tak niebezpieczna dla nich, przede wszystkim dla ludzi mieszkających w tym regionie. I jak gdyby ten aspekt informacyjny został zupełnie pominięty, no jak i w ogóle jest pominięty. Proszę zwrócić uwagę, że ta wojna, która teraz trwa na Ukrainie, moim zdaniem jednym z najważniejszych aspektów jest aspekt właśnie informacyjny, natomiast Ukraina nie jest, Ukraina nie bierze udziału w wojnie informacyjnej. Faktycznie, de facto. A jeśli bierze, to wygląda żałośnie. Mówię tutaj też nie tylko o Donbasie, też na przykład o Zachodzie, o tym, jak to wygląda od strony informowania Zachodu o tym, co się odbywa. I teraz tak, tutaj teraz zrobię ważną, moim zdaniem, uwagę, która zasługuje na ogromne wrażenie, na ogromną naszą uwagę. Otóż, jeszcze raz, uważam, że te pojęcie Ukraina Wschodnia jest niebezpieczne, ponieważ ono homogenizuje sztucznie pewien teren, pewną część kraju i przeciwstawia go nie mniej sztucznie homogenizowanej Ukrainie Zachodniej. Natomiast pamiętam to doskonale, wszystkie moje próby 2 lata temu, rok temu, pół roku temu, mówić na przykład o tym, że istnieją bardzo istotne różnice między Donieckiem a Dniepropetrowskim. Skąd jestem i o którym piszę książkę, to wszystkie te próby mówić o tym spotykali się z takim, no, z takim uśmiechem. Czyli powiedziałem, nie, bez przesady, to jest wschód, to wszystko jest to samo. I to tak mówiono też na Ukrainie, w środku kraju. Co się dzieje teraz? Otóż, jeżeli popatrzymy na te 2 miasta, Donieck, Dniepropetrowsk, te 2 obwody, zobaczymy ogromną różnicę. To znaczy tak, w Doniecku mamy większość już chyba, czy dużą część terytorium kontrolowanego przez te paramilitarne grupy na pół lokalne, na pół rosyjskie. A natomiast na Dniepropetrowsku i w całym obwodzie nie ma ani jednej flagi rosyjskiej. Całe miasto jest teraz zawieszone flagami ukraińskimi, czego nie było nigdy, nawet podczas rewolucji pomarańczowej. Nie ma żadnych demonstracji prorosyjskich. Jest cisza i spokój. I okazuje się raptem, że już czytam gdzieś tak z tydzień temu tekst jednego z ukraińskich historyków mieszkających w Stanach, który pisze, to przecież Dniepropetrowsk to już nie wschodnia Ukraina, to już co innego. To już Ukraina południowa, ukraińska, bo ten wschód to nadal jest Sawok i tak dalej, a tam to już nie, bo tam oni już zrozumieli, oni już są za Ukrainę. I okazuje się raptem, że, uwaga, wydarzenia dosłownie parę tygodni zmieniają całą perspektywę regionu i tego kraju. Teraz się żartuje na Ukrainie, że cała Ukraina, a szczególnie ta wschodnia, tak, marzy o to, żeby się przyłączyć do obwodu Dniepropetrowskiego. Dlaczego? Bo tam właśnie nie ma. Nie ma tych separatystów, nie ma broni, nie ma, prawda, nie ma tych zabójstw i wszędzie wiszą flagi ukraińskie. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No właśnie, co jest grane? O co tu chodzi? Mamy kilka interpretacji, każda z których nie została na serio przedyskutowana. To się tak przedstawiam, a potem może też to mówimy. Pierwsza interpretacja mówi, że no właśnie, tak już wspominał pan Adam. Mówi mniej więcej tak. No ale przecież Dniepropetrowsk to jest jednak teren, gdzie się kończyła Polska Rzeczpospolita. Ten fortece Kudak to jest obecny skraniec miasta Dniepropetrowsk i to jest teren kozaków zaporożskich. W odróżnieniu od Doniecka, gdzie kolonizacja to już jest zjawisko późniejsze. Z początku XIX wieku kolonizacja przemysłowa, a nie taka bardziej, no właśnie, taka bardziej taka kozacka, ukraińska i tak dalej. I to jest hipoteza, która nagłasza wątek takich głębokich tych wpływów historycznych, że teraz raptem te wpływy się ujawniły. Okej, okay, to jest jeden wariant. Moim zdaniem mało przekonujący. A mamy też drugą interpretację, która twierdzi, że faktycznie z jakichś dziwnych powodów, niezrozumiałych, nieopisanych socjologicznie, nie ma żadnych badań na ten temat, okazało się, że w ciągu tych 20 lat postsowieckich rozwój lokalny, to znaczy rozwój, nie wiem, edukacji, miejscowych elit i tak dalej, w Dniepropetrowsku i w Doniecku odbywał się w tak różny sposób, że teraz widzimy, że te dwa miasta, te dwa regiony wyglądają no, zupełnie inaczej. I w tej interpretacji nagłos jest robiony na to, że jednak te zmiany w tożsamości zaszły i to, że tego nie było wcześniej, no jakoś nie było. Może przez to, że nie było zagrożenia fizycznego, bo teraz już wszyscy rozumiemy, że to jest zagrożenie faktycznej wojny, takiej normalnej wojny i trzeba się bronić. Powiem szczerze, mnie to też przekonuje słabo, ta interpretacja. No i nareszcie mamy, moim zdaniem, taką najprostszą interpretację, która brzmi najbardziej wiarygodnie, moim zdaniem. Otóż w Dniepropetrowsku od czasu ucieczki Janukowicza, odjazdu Janukowicza, gubernatorem, to znaczy człowiekiem, który kieruje obwodem, został wyznaczony. Bardzo ciekawy człowiek, wybitna postać miejscowej gminy żydowskiej, bardzo bogaty człowiek, biznesmen, Igor Kolomoyski, rosyjskojęzyczny biznesmen, który przed tym generalnie mieszkał w Genewie, w Szwajcarii. Natomiast w Doniecku, jak wiemy, został inny biznesmen wyznaczony to stanowisko, Sergej Teruta, ale ten Sergej Teruta okazał się zupełnie niezdolny cokolwiek tam zrobić, nie kontroluje nic, to już teraz jest absolutnie jasne, nie słucha się go ani milicja miejscowa, ani elity biznesowej, nikt. Natomiast pan Kolomoyski potrafił to wszystko w Dniepropetrowsku trzymać w ręku i dlatego teraz tam niczego się nie odbywa. Jeżeli przyjmiemy taką interpretację, to wtedy się okazuje, że tak naprawdę ta cała debata o tym wschód, zachód, co się dzieje, jak w ogóle nie jest debatą o wartości, język, identyczność, tożsamość, wojnę, pamięć, tylko o co? O efektywne, konsekwentne, jak to powiedzieć, no, kierowanie, o konsekwentny przywód polityczny. A może rzeczywiście, może problem polega na tym, że cała Ukraina teraz generalnie, a Donieck szczególnie, nie mają tych elit lokalnych, którzy potrafią to zrobić. Ci też mają, ale w taki sposób, że oni uznali, te elity w Doniecku, uznali, że dla nich wygodniej jest ta gra w separatyzm, a nie linia, którą wybrał Kolomoyski. Ale znów, jeżeli takie oto podejście ma chociażby jakiś tam, nie wiem, odsetek wiarygodności, to pokazuje nam znów, że takie debaty, dyskusje nie mogą się odbywać tylko wokół no właśnie takich abstrakcyjnych tematów intelektualnych, tylko muszą brać pod uwagę te konkrety, które teraz tam w terenie obserwujemy. Jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej z Dniepropetrowskiem, ponieważ jestem przekonany, że będą próby destabilizacji całej Ukrainy, łącznie z Kijowem i tak zwanym Zachodem. Jestem bardzo ciekaw, jak gdyby na ile wytrwała okaże się ta pozycja, którą to miasto i obwód ma teraz, ale w każdym razie to już jest fenomen, który niestety nie spotyka się z uwagą i taką ciekawą analizą ani na Ukrainie, ani poza granicami kraju. Natomiast wszyscy wolą często dalej utożsamiać, obserwuję to cały czas w mediach, utożsamiać sytuację w Doniecku i Ługańsku, sytuacją na samym wschodzie Ukrainy. I teraz tutaj jeszcze jeden ważny moment. Ponieważ ta tożsamość, te konstrukty są takie niewyraziste, okazuje się, że właśnie to jak najbardziej sprzyja dynamice, o której już wspomnieliśmy wcześniej. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Władimir Putin po raz pierwszy dosłownie, ile to było, z 2 tygodnie temu, użył pięknego słowa Noworosja. Co to jest? Co za Noworosja taka? Noworosja to jest ważny koncept w historii Rosji, polityki imperialnej rosyjskiej. Otóż Noworosja to jest też taka metafora, bym powiedział, prawda, metafora używana na określenie terenów współczesnej, generalnie południowej Ukrainy i oraz tych terenów Donu i Kubaniu na południu Rosji, którzy zostały pod koniec XVIII wieku przez Katarzynę II przede wszystkim nie tylko przyłączony gdyby do Imperium Rosyjskiego, to właśnie chodzi o Krym, to wtedy zostało, ale właśnie były interpretowane w tym sensie, że Imperium kolonizuje te nowo dobyte, nowe, dlatego Noworosja, tereny w ten oto sposób, że Imperium, całe Imperium Rosyjskie posuwa się na południe, a oczywiście cel ostateczny był gdzie? Jak zawsze, Konstantynopol. Istanbul. Ale to był taki ruch na południe. Zresztą Dniepropetrowsk, wspomniany przeze mnie też Cherson, Odessa, to trochę inna historia. To są miasta, które zostały ufundowane, założone przez Katarzynę II, jako właśnie takie gdyby przejście pomiędzy Petersburgiem a Konstantynopolem w tym ruchu na południe. I teraz tak, to słowo Noworosja, oczywiście możemy go zobaczyć na jakichś tam starych mapach rosyjskich XIX wieku. Na ile wiem, prawie nigdy nie było używane w kontekście rozmów o postsowieckim doświadczeniu Ukrainy. I teraz raptem okazuje się, że najpierw Putin mówi, a to przecież Noworosja. Noworosja, znaczy tak, to jeżeli patrzymy na obecną mapę, to będzie tak, Krym, dalej tak, obwody chersoński, odeski, mikołajowski, dniepropetrowski, zaporożski, doniecki, luhański i to już do dyskusji charkowski i sumski. To już można debatować, czy chodzi, czy nie. Otóż, użyłem tego terminu i teraz, co my obserwujemy, że w mediach rosyjskich, ale też coraz więcej w jakichś tam lokalnych wystąpieniach, publikacjach aktywistów tych republik tak zwanych, którzy prowadzili referendum, oni już mówią nie o Donbasie aż tak, nie tam o wschodzie Ukrainy, oni już mówią o Noworosji, że już oni chcą Noworosji. Chcą, no bo to przecież właśnie coś takiego, co odpowiada ich pragnieniom i co ich ubezpiecza od nacjonalizmu, faszyzmu i tak dalej z Kijowa. Nie wiem, jak ten termin, jak ta narracja będzie się rozwijała, ale w każdym razie sam fakt, że tak szybko i bez żadnych oporów tak naprawdę, zupełnie nowy termin, który ma konotację historyczną, jednak nowy, wszedł w tą przestrzeń, daje dużo do myślenia, bo wydaje mi się, że to też świadczy o tym, że w Moskwie też rozumieją, że właśnie, że ten zestaw tych dziwnych elementów tożsamościowych tego regionu, on jest trudny do, jak gdyby, narratywizacji, do opowiedzenia i proponują coś swojego. Problem polega na tym, że Kijów nic nie proponuje. To jest problem. Moskwa proponuje, to jest właśnie propozycja. Noworosja. A potem już możemy tam treść wypełnić w różny sposób, ponieważ ono się nadaje do tego wypełnienia. I dlatego po prostu chciałem to zasygnalizować, że to jest taki właśnie nowy, dynamiczny element tej historii, która będzie jakoś się dalej rozwijała. No i teraz krótko parę takich ogólnych wniosków przed dyskusją. Otóż uważam, zresztą mówiłem to i wcześniej, a teraz jestem tym bardziej przekonany, że Ukraina jest najbardziej skomplikowanym, wewnętrznie zróżnicowanym i przez to bogatym wewnętrznie krajem postkomunistycznej Europy. A przykładów może być mnóstwo. 4 cerkwie narodowe, prawda? 3 prawosławne, 1 grecko-katolicka. Nie do porównania z żadnym innym krajem. Na Białorusi jest tylko cerkiew rosyjska, a na Ukrainie nie ma cerkwi rosyjskiej. Tam jest cerkiew ukraińska, cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego. No to jest co innego. To są inne prawa, inne, jak gdyby inne ustawy i sposób działania. 2 języki. Znów języki, które nie są językami ściśle geograficznie określonych części kraju, jak w Szwajcarii, nie wiem, w Kanadzie, w Belgii i tak dalej. To są języki, które współdziałają tak naprawdę na całym terenie, prawie na całym terenie Ukrainy. Bardzo często w przypadku Dniepropetrowska czy Chersona to jest sytuacja miasta rosyjskojęzycznego wśród ukraińskojęzycznych wsi. Coś zupełnie co innego niż znów te modele tam szwajcarskie i tak dalej, często przywoływane. No i oczywiście mnóstwo pamięci lokalnych o wojnie i nie tylko, które jakoś tam współdziałają. Otóż próbowałem zawsze jakoś tak nagłaśniać to, że ten brak konsensusu, brak jednej cerkwi narodowej, brak jednego języka, brak jednej pamięci, paradoksalnie przez całe te postsowieckie lata bardzo Ukrainie pomagam. W czym pomagam? Pomagam w 2 rzeczach. Po pierwsze, w tym, żeby zachować mniej więcej, z trudem, to prawda, ale zachować taki specyficzny postsowiecki pluralizm, który oczywiście nie był pluralizmem w sensie tam, nie wiem, jakimś niepostsowieckim, ale też nie był, nie przypominał tego, co widzieliśmy w Rosji, czy na Białorusi i w innych krajach, gdzie ta przestrzeń publiczna była i jest zdominowana przez jakiś jeden panujący, dominujący narratyw. A druga ważna rzecz, paradoksalnie ten brak konsensusu, te różnice występowały czynnikiem stabilizacji. I proszę zwrócić uwagę, o tym już teraz jakoś nawet, no, jakoś już ciężko w to uwierzyć, ale przez całe te lata, do konkretnej daty, 22 stycznia bieżącego roku, na Ukrainie nie było ani jednego przypadku, żeby ktokolwiek został zabity podczas protestów politycznych. Było mnóstwo protestów, jakichkolwiek, nigdy nikt nie został zabity. Co się dzieje teraz? Teraz codziennie czytamy o zabitych. Już to nikogo nie dziwi. Nikogo. Społeczeństwo jest absolutnie już przygotowane, już żyjące w stanie wojny. Strzały na ulicach, w internecie nowości, tam ktoś umarł, ktoś zabity. To już taka codzienność. Takie zresztą jak było podczas innych wojen, jak wiemy z historii. Otóż moim zdaniem obserwujemy teraz postępującą, bardzo szybką degradację, niszczenie tej różnorodności i tej hybrydności, czy jak to nazwać. I ciężko już powiedzieć, jak Ukraina da sobie z tym rady, ponieważ to, co wydawało się właśnie tym czynnikiem stabilizującym, bardzo szybko się rozwaliło w sytuacji ewidentnej zewnętrznej agresji militarnej i użycia przemocy. To nie od razu się udało, tak stopniowo się udawało, ale teraz już to jest zrobione. Otóż przemoc to wszystko zmieniła i stworzyła nowe pole, moim zdaniem, nowe pole działania, w którym te wszystkie dyskusje o tożsamości już nabierają zupełnie innego sensu, bo to są dyskusje, w których biorą udział ludzie, u kogo ktoś w rodzinie został zabity, znajomy został zabity, u mnie też. Mam mnóstwo ludzi, którzy już stracili kogoś w tych wydarzeniach. I to już inaczej się dyskutuje o tożsamości i o wszystkim innym. To już naprawdę dyskutuje się inaczej. I to jest ogromne zagrożenie tej dalszej polaryzacji i rozwału tego wszystkiego, co było w latach postsowieckich pobudowane. Dlatego moim zdaniem ma też sens zastanawianie się nad myślą, tezą o tym, że może być, że teraz na Ukrainie obserwujemy taką opóźnioną nieco, ale jednak kontynuację rozpadu Związku Sowieckiego, ponieważ Związek Sowiecki, jak wiemy, rozpadł się według granic tych republik sowieckich, które były. Próba 2 не, как бы, не тих республік совєтських, значить Чеченії і Криму. Що ж там зробить особливо, вона ще не удала зружених поводів в Чеченії через війни, на Кримі через таком мондром політики в тим теж українських президентів попередніх. Зараз то набіра динаміки і, можемо знати, що теж в дужому стопні відносяться до Росії. І то є, так би, колейне визвання, які скутки то бенджі м'яло для того краю і тієї ситуації. Натомість на Україні та логіка такого редукціонізму, правда, же треба рятувати щось мніше, щоб в оголі не зникнути. Може ще милі, але моїм зданням, то є дуже небезпечна логіка, яка теж проваджує ку окропним стратам людей, ресурсів і, можливо, навіть панствовощі. А на кінці я ще може повім таком речі. Леонід Кучма, то був цікавий політик, і зрештом є надаль, і президент, як віми написав, ти ще для нього написали, таком файном ксьоншке, котором горонцо полеця до прочитання, і за кожним разом, коротше, називав «Україна не Росія», «Україна не Росія», і десь пару тижнів тому та ксьоншка зостала розстріляна з пістолету в Слов'янську, в обводі Донецьким, в знак, значить, через тих, ну як їх назвати, через ті мілітарні групи, як символ того, що Кучма зраджує, не Україна, Росія, зраджує Росія, і через то, як у чому скажу, що стало розчаляне. Мені ще сподобав сам помисел, правда, що ксьоншки можна теж розстрілювати, І то, що це якби така ілюстрація, що теза, яку він поставив, вона, ну, надалі буде контроверсією і видає ще більш небезпечно. Отож, я би на кінці поставив іншу тезу. Може, очевидно, але не мені важливо. Україна – то не Польща. Україна – то не Польська. Дуже часто в Польщі, мислячи о Україні, так, якби, то була така Польська, тільки там трохи далі на схід. Юж повідомив на початку трохи о тим, що в ситуації теж повоєнної то виглядало зовсім інакше. В ситуації посткомуністичної то виглядало так же інакше. Передусім з приводу того, що Польща, як і ніктори інші краї Білого укладу Варшавського, відділа докладні, що вкрутці зостане приєнта до НАТО і Унії Європейської. В ситуації України жодна з структур міжнародових інституцій, панствових ЕУ, НАТО, цоколвік, не відгрива зараз і не бенджі, моїм зданням, відгривала ролі стабілізуйонцей, для того, що, очевидно, не віджі України в środку тих структур, то означає, що в одружненні від Польщі, яка і так була краєм овєлі барджі хомогенічним, правда, польським, католіцьким, польськоязичним і так далі, Україна до того всього не має ще тих, як диби, тих гарантій, правда, тих інструментів контролів, спарча зевнешнього, із зевнешнего, і то означає, що мусяло би вимислити, викомбіновувати щось від środка. Так? І якби вимислити новому Україні від środка, з тих проблем, які там є. Це є, нестети, дуже трудно, з того поводу, що то є край, вже зараз то всі свідомо, попросту на кранцю, правда, катастрофи господарчої, браку пінензи на всіх, передусім за газ, який Росія вже повідомила, що не бенджі вінцей давала без тієї предоплати, так? По-друге, то є систем, то є ситуація краю, де еліти політичні мають на дуже низькому пожомі, і мислюємо надалі о власних заробках, а не о тим, як рятувати, то ще де рятувати. То є край, який є дуже податний з ружних поводів на ружні впливи російські, так і щак, і не тільки на Донбасі. Якби тільки на Донбасі, то би було зупевнено все інного. І то все вказує на те, що, по-перше, нестети, порівняння України зараз, 10 років тому, до Польщі, 10 років тому, чи 20 років тому, мало сенсу. По-друге, що Україна мусить вимислити якісь зупевні інші, страшно трудний модель перетривання w sytuacji, jak gdyby braku tego wsparcia zewnętrznego oraz braku resursów wewnętrznych. No i oczywiście musi dawać sobie radę z tak naprawdę z każdym tematem. Ponieważ ja uważam, że to, co się stało na Majdanie, postawiło pod wielki znak pytania wszystko. Ustrój terytorialny, edukację, politykę kulturalną, cokolwiek, wszystko. Natomiast teraz widzimy, że elity polityczne i gospodarcze próbują utrzymać sytuację taką, jak ona była przed Majdanem, z tym, że zamiast Janukowicza będą siedzieli nowi ludzie i którzy będą mówili, my jesteśmy Europejczykami i tak dalej. Tak się nie da. To jest scenariusz nierealistyczny. Jaki jest realistyczny, nie wiem, ponieważ to wymaga naprawdę tego przemyślenia od zera i też przemyślenia od zera, moim zdaniem, tego miejsca i roli Donbasu, a szerzej po prostu tych różnych regionów, tradycji, ludzi na Ukrainie. I pierwszym ważnym, istotnym krokiem w tym kierunku, moim zdaniem, może być chociażby uznanie tego, że ta odmienność, która jest na Donbasie, czy w Chersonie, czy w Kijowie, czy w Pomta, gdziekolwiek, że to nie jest odchylenie od normy, że to jest taka wariacja normy, że to jest też norma, która się wpisuje w większy program, projekt politycznego narodu ukraińskiego. Ponieważ inaczej ta logika redukcjonizmu, która teraz jest coraz bardziej popularna, w końcu zrujnuje nie tylko Donbas, ale zrujnuje tą drugą część, która się marzy o tym, żeby w taki sposób od tego się uratować. Dobrze, na tym stawię kropkę. Dziękuję serdecznie.